Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. Witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiejszy temat to dziecko wobec sytuacji śmierci w rodzinie. Naszymi gośćmi są dzisiaj pan doktor nauk medycznych Paweł Grabowski. Już pan doktor jest z nami.
Jestem, szczęść
tak,
Boże, witam.
Szczęść Boże, witam panie doktorze. Oraz pani Agata Sacharewicz. Pani Agato, jest pani z nami?
Tak, witam państwa bardzo serdecznie.
Drodzy państwo, pan doktor Paweł Grabowski, znany już zresztą pani Agata, również znany z audycji tych, które to są w niedzielę o godzinie 13, bowiem już wielokrotnie spotykaliśmy się, mówiąc o podlaskim hospicjum proroka Eliasza w Michałowie. Nie tak dawno była taka audycja, panie doktorze, prawda? Jakieś dwa miesiące temu. A pani Agata Sacharewicz jest pielęgniarką w tym hospicjum. Również była już w studiu Radia Maryja. Dlaczego ta audycja, proszę państwa, właśnie podczas ostatniego spotkania, w trakcie audycji okazało się, że jest duża potrzeba mówienia o tym, jak przygotowywać dzieci do odejścia bliskich osób, osób z rodziny. I okazało się, o czym nie wiedziałam, że już jakiś czas temu pan doktor, który jest założycielem hospicjum, a równocześnie dyrektorem, napisał książkę na ten temat. Książkę, której tytuł brzmi Dziadek Franek. Bardzo się tym zainteresowałam, bowiem takich audycji nigdy dość. Audycji, powiedziałabym, edukacyjnych też. Ale najpierw, zanim zaczniemy temat, to może panie doktorze i pani Agato kilka podstawowych znowu informacji o waszym hospicjum.
Działamy na terenach wschodniego Podlasia, na wiejskich terenach. Obejmujemy opieką podopiecznych mieszkających na wsiach 5 podlaskich gmin. To jest prawie 2000 km2. Osoby nieuleczalnie chore, zależne, osoby u kresu życia. Mamy stale około 40 podopiecznych. 14 z nich, opieka nad 14 z nich finansuje nam NFZ, resztę finansują darczyńcy. Opiekujemy się osobami, które są nieuleczalnie chore i umierające, nawet jeżeli umierają na inne choroby niż te, za które państwo, za które NFZ płaci, refunduje opiekę. Wynika to pewnie ze skąpości kadr, dlatego że dużo trudniej jest stworzyć zespół zawodowców, profesjonalistów na wsi, niż stworzyć go w większym czy mniejszym mieście, gdzie ci ludzie po prostu mieszkają, mają do siebie niedaleko.
No i nie mają szans na wsi takich jak w mieście, prawda? Wszędzie trzeba dojechać daleko. A to, co pamiętam z poprzednich audycji, panie doktorze, to często docieracie do środowisk, do rodzin, gdzie mieszkają starsze osoby, bo dzieci wykształciły się i wiadomo, że nie bardzo jest możliwość tam zatrudnienia, więc dzieci siłą rzeczy pracują gdzieś dalej.
Tak, i to jest powodem smutku i tych rodziców, którzy zostali sami, i tych dzieci, które mają takie poczucie, że trzeba by rzeczywiście zostać obowiązkowi opieki nad rodzicem, ale los rzucił ich w zupełnie inne miejsca. Mają już swoje domy, swoje rodziny, swoje dzieci, swoje obowiązki. I nagle okazuje się, że ta mama czy ten tata, który wymaga już codziennego wsparcia, na to wsparcie tych dzieci nie może liczyć nie ze złej ich woli, tylko że tak po prostu się to wszystko, to życie im ułożyło.
Bardzo dziękuję, że pan to powiedział, bo często mamy takie poczucie, że dzieci zostawiają rodziców, prawda? A życie też ma swoje prawa. I na tym terenie, na którym państwo działają, rzeczywiście nie ma za dużo możliwości zatrudnienia osób wyedukowanych.
Tak.
To warto o tym pamiętać.
Nie każdy chce być rolnikiem i nie każdy chce być żoną rolnika. Tak? To też jest trud. Tak? Rozmawiałem nie tak dawno z człowiekiem, który prowadzi super gospodarstwo rolne. Mądry, inteligentny człowiek, który mówi, pewnie, że fajnie, żeby tu przyszła jakaś gospodnia, ale jaka dziewczyna będzie chciała tutaj ze mną chodzić w umoklicach po oborniku i mieć cały czas brudne paznokcie, tak? Bo jest tyle roboty do zrobienia dookoła. Tak. Jakby fajne osoby, czasami rzeczywiście mądre, mają taką świadomość, że pewnie to życie będzie się im toczyć inaczej, że być może będą sami przez resztę życia.
Tak. Pani Agato, chciałaby Pani coś dodać do tej informacji? Tak. Tak, proszę.
Tak, tak. Bardzo ładnie Państwo scharakteryzowaliście wieś na Podlasiu, ale oprócz tego, że mamy ludzi, którzy mieszkają sami, mamy też takich, którzy żyją w rodzinach wielopokoleniowych. To tak. Znaczy, mamy coś, co już teraz chyba rzadziej się zdarza w mieście, czyli mieszka ze sobą rodzina nowo powstała, mają dzieci, ale mają też dziadków. Dzieci, które są w danej rodzinie, mają dziadków. Na podstawie tego mogą się wiele dowiedzieć, nauczyć się wielu rzeczy. Jeśli tylko jest na to pozwolenie rodziców, oczywiście. Także to z jednej strony jest ta samotność, a z drugiej strony...
Że jest po prostu
pełne
różnie.
Pełne bogactwo
tak.
też. Pełne bogactwo.
Tak. Proszę bardzo. Ja myślę, że świetnie, że pani to dopowiedziała, dlatego żebyśmy nie myśleli, że wasze hospicjum dociera tylko do rodzin, gdzie żyje samotny człowiek albo starsze małżeństwo. Dociera
nie,
też do rodzin, gdzie jest pełna rodzina i wielopokoleniowa.
Zdarzają się bardzo różne rodziny. Są osoby samotne, zupełnie samotne, czyli bez tego drugiego małżonka, współmałżonka. Są tacy, którzy żyją wiele, wiele lat sami, bo dzieci właśnie, tak jak tutaj pan doktor powiedział, odeszły do miasta. Ale są też takie rodziny, gdzie jest pełen przekrój. Od noworodków, niemowląt, po starsze dzieci, po dziadków. I to jest też piękne, to też możemy bardzo mocno podkreślić, że no, na wsiach te rodziny są znacznie mocniej związane. Tak mi się wydaje.
Tak. No to, że tak jest, to daje... Możemy ten temat dzisiejszy snuć. Za chwileczkę zaczniemy go snuć, bo gdybyśmy mówili o rodzinach zupełnie, o osobach samotnych, to skąd byście Państwo mieli takie doświadczenie, jak tak. przygotowywać dzieci, prawda, do odchodzenia osób bliskich. W hospicjum domowe, a więc wchodzicie w sam środek. Prawda? W sam środek rodziny. Różne sytuacje zastajecie. Oczywiście nie będziemy mówić tutaj o tych sytuacjach, żeby chronić jakoś prywatność, prawda? Ale gdyby jakoś tak najogólniej powiedzieć.
No kiedy opowiadamy o tych rodzinach wielopokoleniowych, to rzeczywiście można powiedzieć troszeczkę, w cudzysłowie to powiem, nie ma wyjścia. Czyli ten maluch, który mieszka w pokoju obok, w izbie obok, widzi dziadka czy babcię, który kiedyś był sprawny, pomagał, bawił się razem, a w tej chwili trzeba tego dziadka, tą babcię nakarmić, trzeba przewinąć, trzeba umyć. I bardzo wiele zależy tu od mądrych rodziców i powiem pani, że rzeczywiście tacy mądrzy rodzice i ich dzieci były dla mnie inspiracją, żeby tą książkę Dziadek Franek napisać, bo zobaczyłem rzeczywiście domy, gdzie mama czy tata mądrze tłumaczą, dlaczego, co się dzieje, że dziadek już nie jest taki sprawny, co się dzieje, że czy babci trzeba coś tam zrobić. I czasem te dzieci rzeczywiście zdumiewały mnie też swoją taką mądrością. Pamiętam, jak któregoś dnia zajechałem do domu, leżała starsza pani, mieliśmy oglądać odleżynę. Nie pamiętam, czy to było razem z panią Agatą, czy tam byliśmy, ale byliśmy tam we dwie osoby i nagle sparował maleńki, kilkuletni wnuczek. I mama mówi, wyjdź, a ten człowiek mówi, ale dlaczego mam wyjść? Już pan doktor tylko babci dupkę ogląda. I nagle okazuje się, że jest to zupełnie naturalną rzeczą. I wtedy sobie pomyślałem, ile my lęków projektujemy na te dzieci, jakichś własnych obaw, jakichś własnych uprzedzeń, a one do pewnych rzeczy pochodzą absolutnie naturalnie.
Zwyczajny,
pani Agata opowie razem ze mną jeszcze o Pawełku, który towarzyszył umieraniu swojej babci Stasi, który był na pogrzebie, który przeżył to wszystko. A pamiętam wizyty, gdzie rzeczywiście wchodziłem i wyjmowałem słuchawki. Najpierw on je brał i badał babcię, a potem dopiero ja miałem możliwość zbadania babci, co tam słychać. Także,
ale panie doktorze, pan mówi o tej sytuacji powiedziałabym, idealnej, a ja myślę sobie, i panie doktorze, i pani Agato, że jednak jest taka tendencja, że chronimy dzieci przed tymi sytuacjami trudnymi. Ja myślę, że też dlatego pan doktor napisał tę książkę, bo już we wstępie pisze pan o tych różnych postawach i o postawach ludzi, którzy nie chcą dopuszczać dzieci do tej trudnej sfery naszego życia, życia człowieka w ogóle. Użył pan takiego pojęcia pradawna mądrość. Gdyby pan mógł to pojęcie jakoś tutaj... O co panu chodziło?
No, licencja poetyka, pewnie teraz będę się musiał tłumaczyć, co poeta miał na myśli.
Ale ładnie to brzmi i myślę, że zawiera bardzo dużą treść, panie doktorze.
Kiedyś, kiedy rzeczywiście żyło się z sobą razem, kiedy te rodziny w większości były na kupie, jak to się mówi czasami, było rzeczą oczywistą, że jest naturalną koleją rzeczy, że ktoś się w tej rodzinie rodzi, przychodzą nowi członkowie rodziny, ktoś umiera, czy jak jako chrześcijanie chcemy wierzyć, ktoś się rodzi dla nieba. Także to było naturalną rzeczą i taką mądrość dostawaliśmy pewnie przez pokolenia, że tak to jest. Potem okazało się nagle, że cywilizacja poszła w jakimś takim kierunku, żeby nam udowodnić, że tylko piękni, ładni, sprawni, bez zmarszczek,
mogą być koło nas,
produktu
tak.
narodowego brutto mają prawo żyć na tym świecie.
Tak.
Wstydzimy się dziadeczków. Dużo chętniej dajemy rzeczywiście, chcąc być dobroczynnymi na jakieś takie dzieła, które są inne niż pomarszczony dziadeczek czy babunia. Na to nie mamy jakby takiego przyzwolenia, że tutaj powinniśmy być filantropami. Troszkę żal, bo to, co my dostajemy od naszych podopiecznych, którzy są seniorami, mają po 80 parę, 90 parę lat, ta mądrość, którą z nich możemy zaczerpnąć, ta ich mądrość życiowa, to jest skarb bezcenny i wydaje mi się, że udając, że nie ma starości, że nie ma tej niepełnosprawności, coś bezpowrotnie tracimy.
Tak, pewnie.
To była ta mądrość z tych dawnych czasów, kiedy wiadomo było, no na wschodzie, gdzie pracujemy razem z panią Agatą i jeszcze z kilkunastoma innymi członkiniami, bo to głównie panie zespołu, na wschodzie taka instytucja starczestwa, jak mawiają nasi prawosławni bracia, istnieje i jest wiadomo, że można z tej takiej mądrości człowieka, który wiele przeżył, wiele widział, skorzystać.
Tak.
No i rzeczywiście często rozmawiamy i o wiele, wiele mądrzejsi wychodzimy z takiej wizyty i mamy świadomość, że nie tylko my coś dajemy, ale bardzo wiele też dostajemy od tych naszych podopiecznych. Właśnie
tak.
tej mądrości wynikającej z tej starości. Z tego,
tak, to jest takie wiedzy. Oczywiste właściwie, co pan mówi. Tak sobie przypominam nawet z literatury, że przecież wtedy, kiedy najstarszy czy chory członek rodziny zbliżał się do śmierci, to zwoływana była cała rodzina przecież, prawda?
Tak.
Żeby
tak.
towarzyszyć odchodzeniu, a teraz odchodzimy za parawanem, daj Boże, że za parawanem w szpitalu. Proszę Państwa, chciałabym... Pani Agato?
Tak, jestem.
Chciałaby Pani tutaj coś dorzucić, bo tak się nie widzimy, więc to tak będę Panią troszeczkę wywoływała też.
Bardzo proszę. Myślę, że do tego, co Państwo powiedzieliście, można dodać, że rzeczywiście widać, że część rodziców próbuje chronić swoje dzieci przed starością, przed umieraniem. Myślę, że dla nich samych jest to bardzo trudny moment. Rodzina człowieka, który zbliża się ku kresowi swojego życia, który odchodzi, który umiera, bardzo często jest bezradna. Bardzo często miewają różne uczucia, od żalu po agresję, czasem po taką bezradność z rozłożeniem rąk na boki i powiedzeniem naprawdę nie wiem, jak mogę ci pomóc. I wtedy dobrze by było, żeby ta mądrość poszła w tą stronę, żeby nie okłamywać dzieci, nie zabierać ich od dziadka i od babci, nie pozwalać na to, żeby one poszły się bawić gdzie indziej, bo tylko tutaj mogą się nauczyć, że takie reakcje też są naturalne, że takie reakcje będą się zdarzać i że musimy się z tym zmierzyć. Ze śmiercią, tak samo jak z narodzinami, musimy się zmierzyć. To są dwa procesy, które nie przechodzą tak łatwo. Ani narodziny, ani chociaż są znacznie przyjemniejsze, ani śmierć. Bolesne, trudne, ale i piękne zarazem. To, co pan doktor powiedział o tym rodzeniu się dla nieba, wierzymy, że jest dusza nieśmiertelna, wierzymy, że to wszystko ma jakiś sens, więc pozbawianie dzieci tego wglądu, tego widzenia, że czasem ta bezradność jest i że ona jest naturalna i że czasami złość czy żal też jest naturalny i że trzeba sobie z tym w mądry sposób poradzić, no bywa bezcenne. Czasami dobrze jest na przykład, nie wiem, pozwolić się dziecku po prostu pobawić przy babci czy przy dziadku, pozwolić na kontakt albo po prostu na samobycie. To jest takie nieodzowne i wydaje mi się bardzo ważne, chociaż kiedy o tym mówię, to pewnie wydaje się, no co to może zmienić, tak? To, że dziecko pobędzie koło babci czy koło dziadka. Ogromnie dużo. Ogromnie dużo dla jednego i dla drugiego. To jest właśnie
i
to
dla jednego, dla babci na pewno, dla dziecka też, ale też dla dorosłych, dla tych rodziców, dla wszystkich właściwie aktorów, w cudzysłowie mówiąc, tej sceny, prawda? Dla wszystkich.
Tak. Tak, a poza tym, jeśli dzieci są tak odsuwane, sztucznie chronione, to też zaczynają się w pewnym momencie borykać. Oczywiście też w zależności od tego, w jakim są wieku, to też nie możemy tutaj...
Tak, może o tym też jeszcze będziemy mówić, jak mówić, w którym wieku co mówić, jeżeli to uda się. Ale pani Agato i panie doktorze, ja myślę, i tu pani Agata bardzo pięknie powiedziała, że my, którzy uważamy siebie za zdrowych, dorośli ludzie, my sami mamy problem ze śmiercią, z odchodzeniem, z tym faktem, że jesteśmy no, przygodnym bytem, jak to się mówi w filozofii, prawda?
Tak.
I od tego właściwie, jak my mamy to, znowu użyję takiego potocznego słowa, jak myśmy to przerobili dla siebie, ten fakt, że jesteśmy przemijalni, to od tego zależą nasze postawy wobec innych, prawda? Tu pan doktor w tej książce, bo ja ciągle jakoś tak myślę, co było w książce, bo powiem tak, książka jest taka zwyczajna. Panie doktorze, proszę nie czuć urazy.
Niezwykłe są ilustracje, przepiękne
tak,
ilustracje.
Książka jest zwyczajna, prosta, bo książka jest skierowana właściwie do dzieci, ale mogą ją czytać dorośli również, ale w tej książce pokazane są właściwie, jest kilka takich elementów, które by trzeba jakoś tak wyciągnąć i przeanalizować. Przecież już na początku książki jest pokazany fakt, że wobec śmierci, wobec cierpienia czy wobec trudnej sytuacji mama i tata mają różną postawę, prawda?
Tak.
Tato uważa, że trzeba dzieciom mówić, mama natomiast chroniąc dzieci popłakuje sobie, ale chciałaby jak najdłużej odwlec ten moment, prawda?
Tak.
Nie myśląc o tym, że przecież dzieci to wszystko widzą. Dzieci tak. Są doskonałymi obserwatorami. Panie doktorze i pani Agato, proszę.
Nie wiem, które z nas ma mówić.
To proszę, kto pierwszy, ten lepszy.
Rzeczywiście, każde kłamstwo u dziecka nie zagra. To znaczy, w momencie, kiedy próbujemy okłamać dziecko, to ono i tak czuje. To są takie radary, może brzydko to określam oczywiście w cudzysłowie, ale to są takie radary, które wyczuwają wszelkie kłamstwo. I one widzą, że mama inaczej się zachowuje, tata inaczej się zachowuje, nagle rozmowy są cichsze, tak jak tu w tej książce.
Tak. Mama ma czerwony nosek zbyt
tak,
często,
tak. Mhm. W związku z tym no, dzieci doskonale widzą, że coś się dzieje, tylko wtedy, kiedy nie ma rozmowy, kiedy jest ta, powiedzmy w cudzysłowie, ochrona, no chyba bardziej jednak szkodzimy dziecku, no bo ono musi się domyślać i nie wiemy, w jaki sposób ono to sobie zacznie definiować.
Buduje z pojedynczych zdań dzieci, budują często obraz nieprawdziwy, tak?
Tak. I na przykład, nie wiem, mogą sobie pomyśleć, że coś było ich winą.
Właśnie.
Albo że dziadek się rozchorował z tego powodu, że nie wiem, że tam...
Bawił się z nimi za mocno. Tak.
Bardzo wiele pewnie też zależy od tego, to co pani Barbara wspomniała, od tych zasobów, które mamy jako dorośli. Bo to jest też zadanie dla nas i dużo nas tutaj uczy mądre średniowiecze, kiedy pamiętacie Państwo, było takie powiedzenie memento homo mori. Pamiętaj człowiecze, jak to tłumaczyli średniowieczni pisarze, pamiętaj człowiecze na śmierć. Czyli pamiętaj, że jesteś śmiertelny.
A w skrócie takie, memento mori, nie?
Memento mori, tak. I takie pamiętanie, dojrzewanie do, pamiętanie o śmierci, dojrzewanie o śmierci jest elementem duchowości i chrześcijaństwa tutaj naszego zachodniego i wschodniego, gdzie widzę i czerpię to też z mądrości cerkwi prawosławnej, gdzie widzimy, że rzeczywiście pamiętanie o śmierci, pamiętanie o tym, że jestem osobą śmiertelną, że to jest naturalna kolej rzeczy, jest naszym zadaniem, naszym obowiązkiem. Też w ten sposób dojrzewamy. Ja jechałem wczoraj do Krakowa z chłopakiem, który jest Koreańczykiem i on do mnie mówi, on jest takie stare koreańskie porzekadło. Pierwsze 30 lat uczymy się żyć, drugie 30 lat patrzymy, jak nam wyszło to uczenie się tego życia, a kolejne 30 lat uczymy się umierać.
Umierać,
koreańskie powiedzenie. I wydaje mi się, że rzeczywiście pamiętanie o śmierci jest ważną rzeczą, żeby jeżeli będziemy świadomi, że to jest naturalna kolej rzeczy, że to się rzeczywiście dzieje, nie ochroni to nas od żalu, od płaczu, od buntu, od straty, od żałoby, ale pozwoli to pewnie w jakiś lepszy, mądry
lepiej
ten kryzys
przeżyć.
Tak, pełni.
Ale mówimy tu o jak z dziećmi mamy, jakie mamy mieć relacje, żeby dzieci wchodziły w ten naturalny, w takie naturalne myślenie nasze właściwie.
My musimy być dojrzali odpowiednio. Tak. Dlatego o tym mówię, nie? Że to od nas zależy. To my mamy obowiązek być na tyle dojrzałymi osobami, na tyle mądrymi, na tyle wiedzącymi, mającymi przerobiony ten temat, żeby dzieci z tego czerpały, żeby...
I musimy chyba być uczciwi, powiedzieć, że nie wiem, bo jak dziecko pyta, bo przecież pani Agato, prawda, i panie doktorze, dzieci pytają, a dlaczego dziadek właśnie ma umrzeć, a czy Pan Bóg, czy coś złego zrobił na przykład i tak dalej, że Pan Bóg go zabiera, prawda? Wydaje mi się, że warto, żeby umieć mówić na pewne pytania nie mamy odpowiedzi, prawda?
Tak.
I umieć pokazać też swoje emocje, tak jak pani Agata powiedziała, że jestem, nie płaczę bez powodu, nie ukrywam tego, jestem smutna, bo właśnie moja mamusia, twoja babcia cierpi, że umiera i tak dalej.
Tak, a poza tym pamiętajmy jeszcze, że na te najprostsze pytania są najtrudniejsze odpowiedzi, bardzo trudno je znaleźć. No bo jeśli przychodzi do mnie dziecko i mówi, proszę pani, dlaczego mój dziadek jest chory? No to ja w tym momencie, chylę się bardzo mocno i nie wiem, jak mam odpowiedzieć. Wybrnąć od tego, czym jest choroba, powiedzieć definicje akademickie? No nie.
A dzieci pytają, tak, pani
Agato?
Oczywiście,
że pytają. Mm. Pytają. Albo na przykład, dlaczego babcia nie chodzi?
No
bo jest chora. A dlaczego? Jest mnóstwo pytań takich bardzo prostych, na które odpowiedzi już wcale takie proste nie są. I myślę, że tutaj to, co powiedzieliśmy o tych chroniących rodzicach, jest faktem, ale też faktem jest, że bardzo trudno jest czasem odpowiedzieć na te najprostsze pytania. No bo proszę mi powiedzieć, czym jest miłość, tak? Na przykład dziecka do dziadka czy do babci. Bardzo trudno to jest powiedzieć tak, żeby dziecko to zrozumiało. Musimy tutaj też włożyć jeszcze do tego, że trzeba te komunikaty, które stosujemy do dziecka, tak je sformułować, żeby dziecko zrozumiało. Czyli musimy być kompatybilni z tym na 8 roku życia, ale też i tym na 4 roku życia.
Więc też trzeba wiedzieć, jak dziecko przyjmuje informacje, na którym etapie rozwojowym, jakie informacje można mu przekazywać. Prawda?
Tak, chociaż tutaj psychologia się tak naprawdę tym zajmuje. I rzeczywiście jest to udowodnione badaniami różnymi, ale ewidentnie empatia i to, co widzimy, czy dziecko słucha, czy rozumie to, co mówimy. Czasami na przykład, proszę, czy ty rozumiesz, co ja do ciebie powiedziałam? Powiedz swoimi słowami, jak ty to rozumiesz? I wtedy dopiero widzę, że dziecko albo poszło w moją stronę, czyli zostałam zrozumiana, albo może być w drugą stronę, czyli zrozumiało coś zupełnie inaczej i muszę doprecyzować, ale znowu na pewnym na pewnym poziomie zrozumienia.
Za dużo też nie, żeby nie wykraczać poza to, co dziecko może przyjąć. Tak,
i bardzo prostymi słowami, nie akademickimi, nie definicjami, tylko takim najbardziej prostym językiem. Ale tak jak mówię, czasami rodzice też nie potrafią tego zrobić w stosunku do własnego dziecka, bo borykają się sami ze swoimi emocjami. No i to jest najtrudniejsze chyba.
Tak. Panie doktorze, dziękuję pani Agato. Panie doktorze, ja wiem, że pan doktor ma również spotkanie w szkole. Proszę powiedzieć może o tym doświadczeniu.
W szkole, do szkół jesteśmy zapraszani z panią Agatą zresztą.
Tak.
Często, rzeczywiście, każdy z nas ma...
Nie powiedziała mi tego pani Agata.
Po prostu patrzę rzeczywiście z radością na jej super pomysł, ponieważ ona zaczyna od grzebania w torbie pielęgniarskiej. I to zaczyna rodzić pytania, a po co to, a dlaczego to, a jak i rozmawia przefajnie o cierpieniu, o chorowaniu z dziećmi. No ja trochę bardziej pewnie sztywno to prowadzę, ale rozmawiamy z dzieciakami i z nauczania początkowego. Miałem taką lekcję zdalną teraz z dziećmi ze szkoły podstawowej z Tarnowa. Jakiś czas temu w koronawirusie teraz mam zaproszenie do szkoły do Hajnówki z klasami 4-7. Będziemy rozmawiali też o chorobie, cierpieniu, umieraniu, ale w czasach przedkoronawirusowym rozmawialiśmy rzeczywiście z dziećmi, z młodzieżą, prowadziliśmy tego typu zajęcia. Bardzo ważne dla nas, dlatego że chcemy odczarowywać pewną rzeczywistość, a poza tym myślę, że mamy takie poczucie odpowiedzialności, że to kiedyś te dzieciaki będą naszymi lekarzami i pielęgniarkami. Jeżeli opowiemy im o tym, jak my widzimy to cierpienie, jak my widzimy to chorowanie, to być może kiedyś właśnie na takiego empatycznego lekarza
trafimy.
Jak sami będziemy po prostu starzy i potrzebujący tej pomocy.
Pani Agato, a jakie pani ma doświadczenia z tego kontaktu z dziećmi? O co dzieci pytają panią albo jak się zachowują?
Dzieci w ogóle bardzo lubią rozmawiać i jeżeli widzą, że temat jest ważny i jeżeli widzą, że ktoś rzeczywiście chce z nimi rozmawiać, że to nie jest tylko tak, że pokażę slajd, na którym jest coś napisane, tylko jeśli pokażę rzeczywiste rzeczy, to co pan doktor powiedział, rzeczywiście pokazuje torbę, bo dla nich to jest niesamowicie ciekawa sprawa. To jest taki świat, do którego one nie mają dostępu. Taki trochę szpital mały, chociaż torba jest rzeczywiście duża, ale w porównaniu ze szpitalem jest to mały szpital. I nie wiem, mogą podotykać strzykawek, mogą podotykać stetoskopu, czyli słuchawek lekarskich, mogą podotykać przeróżnych rzeczy, za pomocą których pomagamy również ich dziadkom, babciom czy osobom, do których jeździmy. I te rozmowy zazwyczaj są takie bardzo emocjonalne, bo wtedy dzieciaki zaczynają mówić, a u mojej babci to było to, a moja babcia albo mój dziadek to chorował i coś tam się wydarzyło. A jak ktoś jeszcze chorował, także to są takie, to zazwyczaj nie kończy się na 45 minutach, tylko te dzieciaki chcą dzielić się własnymi doświadczeniami, a te doświadczenia są. Więc to też nie jest tak, że wszystkie dzieci są zupełnie odsuwane od chorych. Mają przeróżnego rodzaju doświadczenia, czasem takie radosne, czasem bardzo bolesne. Ale kiedy mają taką możliwość podzielenia się ze mną czy z kimkolwiek, kto prowadzi takie zajęcia, to wiedzą, że one robią coś ważnego, że to wszystko ma sens. Że całe umieranie to nie jest tak tylko, że człowiek się urodził, to już musi umrzeć, tylko wszystko, każdy etap, ten ostatni, chyba najważniejszy, również ma swój sens. Oczywiście rozumieją to na swój sposób. Tutaj nie możemy powiedzieć, jak dziecko rozumie, bo każdy, na przykład jak mam klasę liczącą 20 osób, no to każdy z nich będzie rozumiał to inaczej. Jeden właśnie, ponieważ ma doświadczenie, to będzie rozumiał to bardziej dosłownie, a inny stwierdzi, że a no to coś takiego to on widział w filmie albo ktoś mu o tym opowiadał. Więc nie da się tych wszystkich rzeczy uogólnić, ale ja bardzo lubię zajęcia z dzieciakami, bo to jest wtedy taka energia, i widzę, że dorośli bardziej boją się śmierci niż dzieci. One podchodzą do tego procesu, bo jest to proces bez dwóch zdań, do tego procesu podchodzą jako do czegoś naturalnego. Ponieważ kochają swoich bliskich, no to też jakby czują się ważnym elementem tej całej układanki, którą jest rodzina.
Tak. Tu dobrze, że pani wspomniała coś o dorosłych, bo chciałam, nie wiem, czy w ogóle mogę takie pytanie zadać, ale zadam je. Czy państwo nie mieli takich reakcji dorosłych, rodziców na przykład, oburzonych, że ich dzieciom mówi się o tak trudnych sprawach?
ja się nie spotkałem. To znaczy spotkałem się z jedną trudną reakcją, kiedy okazało się, że rozmawialiśmy w klasie, gdzie jednej dziewczynce zmarła mama.
Aha.
Bo co innego jest tracić dziadka, a co tak. innego, kiedy widzę, że siedzi dziewczę lat kilka i płacze i się pytam, co się kochanie stało, bo mi mamusia właśnie zmarła przed miesiącem.
No tak.
Nie? Więc to jest zupełnie jeszcze inna historia, dużo trudniejsze wydarzenie, ale nie, rodzice się nie gniewają, wręcz zyskujemy sobie nowych przyjaciół i wydaje się, że może nawet cieszą się, że ktoś w taki sposób o tym trudnym etapie życia, jakim jest umieranie, opowiada, jak to robimy z panią Agatką właśnie.
Tak, dziękuję Państwu. Jest już 13:31. Przypomnę naszym drogim radiosłuchaczom, że rozmawiamy dzisiaj o dziecku w sytuacji, kiedy w rodzinie ktoś odchodzi. Naszymi gośćmi są pani Agata Sacharewicz, pielęgniarka hospicyjna, oraz pan doktor Paweł Grabowski, dyrektor i twórca, założyciel podlaskiego hospicjum proroka Eliasza w Michałowie. Pani Agata oczywiście też z Michałowa, z hospicjum Michałowa. Mogą Państwo telefonować do nas, rozmawiać z gośćmi naszymi. Przypomnę telefony, z nami jest ojciec Dariusz. Przypomnę telefony 56 655 23 55 i drugi telefon 655 23 56. Polska Północna Południowa, to Państwo już wiedzą. Te dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy zagranicy: 4856 to kierunkowy numer i 655 23 33 i 655 23 66, a z USA i Kanady, bo też czasami są telefony, 011 48 56, już są telefony, już jest telefon, więc odbierzemy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria.
Witamy.
Proszę Państwa, ja zadaję takie krótkie pytanie. Mój prawnuczek stracił, 7-letni, stracił ojca. Zmarł ojciec. I często zadaję takie pytanie i proszę o odpowiedzieć jakoś tak szerzej. Jak takiemu dziecku odpowiedzieć na takie pytanie? Dlaczego moi koledzy mają tatusiów, a mojego tatusia nie ma? Bóg zapłać.
Dziękujemy Pani Mario. No, postarają się moi goście, pewnie z takimi pytaniami się zderzają ciągle. Panie doktorze i Pani Agato.
Bogu dzięki, mamy w zespole panią psycholog, która jest również psychoonkolożką i jakby ten ciężar tego typu bardzo trudnych rozmów bierze na siebie. Nie sądzę, żebyśmy teraz byli w stanie dać zadowalającą odpowiedź, dlatego że ta odpowiedź powstaje dopiero, kiedy poznajemy rodzinę.
Poznajemy sytuację, dziecko, tak.
Książki, które znaleźlibyśmy, jeżeli dziecko zadaje takie pytanie, należy jemu dać taką, a nie inną odpowiedź. Jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, jeżeli dziecko jest wychowane też w wierze, to pewnie można znaleźć odpowiedź z tego klucza. Trzeba też pamiętać, że nie będzie nigdy odpowiedzi, która da pewnie spokój temu dziecku i pozbawi go cierpienia. To jest potężna strata, stracić ojca, będąc kilkulatkiem, i nie sądzę, żeby dało się wymyśleć taką odpowiedź, która sprawi, że ten dzieciak nie będzie
przestanie cierpieć, tak.
Albo dostanie jednoznaczną odpowiedź na tego typu pytanie. Raczej jest potrzebna długa, mądra opieka psychologa.
I takie bycie z dzieckiem pewnie, tak? Zapewnianie go o miłości, zapewnianie o miłości też tego taty, który jest gdzieś w innym wymiarze, prawda?
Tak.
Pani Agato, chciałaby Pani coś tu dodać?
Tak, ja myślę, że też ważnym elementem jest to, dlaczego tata umarł. To znaczy, co było przyczyną, bo inaczej podchodzimy do tego, kiedy...
Nagła śmierć.
Inaczej możemy to wszystko wytłumaczyć dziecku, kiedy to jest choroba przewlekła. Troszkę inaczej, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem. Więc tutaj ta przyczyna jest dość istotna moim zdaniem. Natomiast to, co jest ważne, to co wydaje mi się dość ważne w takich trudnych rozmowach, to to, żeby dać dziecku taką możliwość, żeby ono mogło zadziałać jeszcze na korzyść tego taty, tak? Czyli żeby mogło zadziałać, żeby mogło dać coś z siebie. Tutaj takim dość fajnym pomysłem, jeśli są osoby wierzące, jest po prostu powiedzenie, że można się za tatę modlić, można z nim sobie rozmawiać, można pisać do niego listy, można o wszystkim mu opowiadać w tych listach, bo też no, nie wiemy, ile to dziecko ma lat, ale jeśli...
7 lat, tak.
Jeśli to jest dziecko, które na przykład już jest w szkole i umie pisać, czytać, może takie listy wykonywać, czy może na przykład, jeżeli jest młodsze, może rysować dla taty obrazki, lub też może się modlić za tego tatę, nie wiem, podjąć jakąś decyzję, że w taki sposób będzie się z nim łączyło. I to troszeczkę, oczywiście, no, to jest w ogóle bardzo straszny, bardzo trudny temat, ale jeżeli mamy chociażby taką możliwość dojścia w ten sposób do dziecka, to dobrze by było dać mu szansę na to, żeby było aktywne w tym bardzo trudnym czasie. Bo chyba najgorsze jest jednak...
Zostawienie dziecka bez odpowiedzi, bez jakiejś reakcji dorosłych.
Tak, i taka bezradność, że dziecko nie rozumie, nie wie dlaczego. Jeżeli mu się nie pozwoli wyrzucić tych emocji w jakiś sposób, chociażby poprzez rysowanie obrazków albo poprzez te listy, czy cokolwiek, to ono wtedy, ta strata będzie rosła i będzie mogła potem powodować różnego rodzaju zaburzenia. Natomiast w momencie, kiedy ono będzie miało możliwość na wytracenie tych emocji, na to, żeby...
Na jakby wytracenie troszkę w aktywności, tak.
No tak, to wydaje mi się, że jest to najlepsza rzecz, którą możemy dać dziecku. Pozwolić mu działać, bo dzieci są aktywne i one potrzebują być aktywne. Może w ten sposób.
Tak, a ja myślę jeszcze, drodzy Państwo, że ważne jest, że dziecko pyta. Gorzej byłoby, gdyby się zamknęło w bólu, prawda?
Tak, to prawda.
Tak. Odbierzemy następny telefon, bo jest już, tak? Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie panią prowadzącą i państwa. Ja dzwonię w takiej... dopiero włączyłem i tak usłyszałem, jak tu pani psycholog mówiła i po prostu poprzednia słuchaczka ode mnie. Chodzi o to, że ja tak z ojcem nie miałem wspólnej relacji i bardzo ciężko mi to było, bo byłem młodym chłopakiem, dzieckiem można powiedzieć. Mój ojciec wyjechał do Stanów Zjednoczonych i wychowywała mnie moja mama i jej mama, moja babcia. I powiem szczerze, że po latach mój ojciec wrócił, ale między mną i ojcem relacje bardzo były takie ciężkie do podjęcia, do wszystkiego, no bo w wieku 8 lat wyjechać do Stanów i przyjechać dopiero jak już miałem już niecałe 18 lat, bo coś takiego. I po prostu, można powiedzieć, w połowie wieku przeszło to...
No cały ten czas rozwojowy był bez taty, rozumiemy.
Tak. I wie pani co, nawet było tak, że kontaktował się z nami, tak, i tam rozmawiał. I w którymś momencie ja powiedziałem, że tato, ja... Przez telefon, i tak jak to teraz do państwa, ja cię potrzebuję. Moi koledzy po prostu ze szkoły mają, a ja nie mam. I w tym momencie po prostu zapłakałam, bo po prostu no brak mi był. No ale mój tata po prostu no nie przyjechał, no zlekceważył to. Nawet moja mama mówiła babcia, żeby... wrócił, przyjechał, no bo to potrzebne jest dla dziecka, relacja ojca.
Tak, oczywiście, ale proszę pana, jaka konkluzja jest, ponieważ mamy telefony, tak? A mówimy dzisiaj w kontekście śmierci, o braku bliskich osób, tak?
Tu mój ojciec żyje, ale tak to w sensie tym, że brak mnie po prostu... że jest, no relacji po prostu tak nie ma i tak zostawione zostało tak, jak jest. No, a w sensie, no relacji, no też miałam z babcią, też zmarła po prostu i to strony mamy też dużo mnie w życiu dała, no i no, też brak człowiekowi jest...
Po prostu rozumie pan, przepraszam, że jakoś tak to, jakiś wniosek z tego wysnuje, ale rozumie pan, czym jest brak osoby bliskiej.
Tak, i powiem pani nawet i wszystkim państwom, że jedno tylko rzecz zapamiętałam. Tutaj właśnie w Radiu Maryja u państwa, bo też słucham już od młodych lat, zacząłem słuchać, że jedną rzecz tylko nie wiem, tylko czy to księża, czy to od państwa, czy no w jakiejś audycji, ale tutaj u państwa
było powiedzieć. Nieważne, proszę powiedzieć, o co chodzi.
Było powiedzieć, że jeżeli nie ma po prostu ojca i matki, to z którejś z tych osób to po prostu relacje są no już tak jakby niepełne i po prostu już rozłączone na wszystkie strony i to dziecko po prostu ma już takie, no idzie to drogo, ale po prostu już tak idzie, ale...
Jakby tak, okaleczony, tak?
Tak, oczywiście, tak. Także właśnie.
Dziękujemy panu bardzo.
Dziękuję.
Nie mówił wprawdzie pan...
Jeszcze dobrego dnia życzę państwu i wszystkim, no prowadzącym szczególnie i pani również.
Dziękuję panu bardzo, dziękujemy. I wprawdzie nie mówił pan o sytuacji tej ostatecznej, śmiertelnej, ale myślę, że to też jest taki, no, problem, który dotyka wielu osób, prawda?
Inspiracja do kolejnej audycji.
No więc, no tak, panie doktorze, ty audycja, odnoszę wrażenie, że przez 30 lat to dotykaliśmy już no, większości tematów tych ważnych. No ale zawsze jest coś nowego. Odbieramy telefon. Halo?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałbym się odnieść do telefonu słuchaczki, która dzwoniła przed chwilą z zapytaniem, jak wytłumaczyć dziecku śmierć ojca. Chciałbym to zrobić trochę na moim przykładzie, bo mój tata zmarł dokładnie w momencie, kiedy miałem 7 lat. Jak to u mnie się odbywało? Moja rodzina nie odsuwała mnie jako dziecka od tego tematu. Brałem udział w pogrzebie, we wszystkich modlitwach i wydaje mi się, że właśnie to bardzo mi pomogło zrozumieć to, co się stało. Aczkolwiek, no też od razu powiem, że do końca nigdy nie można tego zaakceptować. To są takie rany, które się zabliźniają, ale nigdy do końca nie goją. I mi osobiście bardzo pomogło to, że ten temat nie był tabu w mojej rodzinie. Tak jak mówiłem, brałem udział we wszystkich uroczystościach pogrzebowych. Widziałem mojego tatę, który leżał w trumnie. I dzięki temu gdzieś w mojej psychice mogłem sobie poukładać na tyle, na ile było to możliwe, to co się stało. Mi też do dzisiaj, chociaż jestem już dorosły, bardzo pomaga to, że bardzo często chodzę na cmentarz do taty i tam mogę tak naprawdę się skupić, z nim porozmawiać. Pomimo tego, że już długie lata on nie ma go ze mną, to staram, że tak powiem, wtajemniczać się go we wszystkie problemy, które dotykają mnie już teraz w dorosłym życiu. Aczkolwiek no, tak działo się praktycznie od dziecka. Mama często zabierała mnie na cmentarz i myślę, że właśnie takie podejście bardzo pomogło mi się pogodzić z tym, że taty zabrakło. Była to też nagła śmierć. Tata nie chorował jakoś przewlekle. Także wydaje mi się, że takie nieukrywanie prawdy przed dziećmi na pewno może pomóc w tym, żeby zaakceptować to, co się dzieje.
Ja bardzo serdecznie panu dziękuję. Czy można poznać pana imię, bo chciałabym się do pana osobiście odnieść.
Mirosław.
Panie Mirosławie, ja bardzo serdecznie dziękuję za to. Pan właściwie powiedział również to, o czym mówiliśmy w audycji, ale co innego jest usłyszeć głos osoby doświadczonej osobiście. Panie doktorze i pani Agato, zechcą państwo...
To, co powiedzieliśmy, to, co pan Mirosław podniósł, bycie autentycznym i pozwalanie na to, żeby dziecko uczestniczyło w całym procesie, łącznie z pogrzebem. Pogrzeb jest końcówką, tak, jest zamknięciem tego życia na ziemi. I kiedy widzi takie dzieciątko w różnym wieku, tak, ale kiedy widzi, że ten etap się kończy, łatwiej mu się z tym wszystkim Ja wiem, poradzić sobie może tak, przetrawić to wszystko. To wszystko, to co pan powiedział, jest bardzo ważne. Dziecko musi w jakiś sposób czuć łączność z tym kimś. To co pan mówił odnośnie tego, że chodzi pan i rozmawia. Wierzymy, że dusza jest nieśmiertelna. I to jest dla nas podstawą. Ci, którzy odchodzą, zmieniają formę, tak? Pozbywają się ziemskiego ciała, ale żyją. Nie umierają. Po prostu są dla nas niedostrzegalni. Kiedyś wierzę, że się spotkamy. To jak czasami ktoś, kto umiera, ma takie doświadczenie, że widzi różne osoby, które już
które
umarły.
Wychodzą po niej.
Tak. Mam takie wrażenie, tak, że rzeczywiście są to dusze, które wychodzą i ci ludzie czasami już niekoniecznie, albo powiedzmy na półprzytomni, mówią, że widzą danego człowieka, więc to jest też dla nas taką podstawą do tego, żeby wierzyć, że to się nie kończy. Życie człowieka się nie kończy, tylko zmienia formę.
Zmienia, tak.
Więc dzięki temu, że pan w ten sposób postępuje, mam nadzieję, że łatwiej jest uporać się ze śmiercią.
A przede wszystkim nie robienie z faktu śmierci tabu. To jest chyba to, co pan powiedział. Uczestniczył pan we wszystkim. Tak. Odbierzemy następny telefon, a panu Mirosławowi bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że pani, która telefonowała, słyszała pana wypowiedź. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Michał z Łodzi.
Witamy panie Michale.
Dzwonię, bo mam takie pytanie. Ja mam 35 lat, w wieku 13 lat straciłem ojca. To była taka sytuacja, że jakby mój ojciec i moja mama, jak się powierali, byli wdowcami. I mama była wdową, ojciec był wdowcem. I w momencie, kiedy ja się urodziłem, począłem w zasadzie, urodziłem, mama miała 39, a ojciec miał 61. I w wieku 13 lat ojciec umarł, 14, no, miał 75 lat. I ja bardzo przeżyłem tą jego śmierć, ale potem, jak dojrzewałem już i jakby wychowała mnie mama i no dojrzewałem w wieku, to jakby miałem takie poczucie, że jednak chyba lepiej, że ojciec umarł, a nie mama, bo mama mnie lepiej wychowała i że i tak potem sobie jeszcze główkowałem, bo ojciec był osobą niewierzącą, mama jest samą wierzącą. I patrząc na przykład dzieci z pierwszego małżeństwa ojca jeszcze, zanim był wdowcem, to oni są niewierzący wszyscy. Ja, gdyby mój ojciec jakby nie umarł, kiedy miałem 13 lat, ja pewnie też byłbym niewierzący. I teraz moje pytanie jest takie, czy takie myślenie, że właśnie no, dobrze, że ojciec umarł, bo dzięki temu jestem wierzący. Czy to jest moralne i czy można tak myśleć?
Ojej, jakie trudne pytanie. Ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Pan dojrzewał i ja powiem, jak ja myślę. Pan dojrzewałby, miałby różne doświadczenia i pan by sam w pewnym momencie wybierał. Niekoniecznie poszedłby pan drogą taką, którą by tato jakoś panu wskazywał. A poza tym nie wiemy do końca, jak ojciec by się zachowywał przecież, prawda? Ale panie doktorze i pani Agato, pomóżcie. I ojcze Boże, ojcze Dariuszu.
Istnieje coś takiego jak wola Boża, istnieje coś takiego jak dopust Boży. Czyli wierzymy w to, że nasze życie no Pan Bóg zaplanował z największą miłością. Tak? Czasami coś w tych planach tam popsujemy sami i Pan Bóg, szanując naszą wolność, dopuszcza pewne wydarzenia. Tak? Jeżeli człowieku chcesz brać narkotyki, chcesz robić jakieś tam złe rzeczy, to szanuje Twoją wolność, ale będziesz za to płacił cenę. Czyli to nie jest już wola Pana Boga, tylko to jest pewien dopust. Pan Bóg dopuszcza pewne rzeczy. I nie wiem, nie jestem teologiem, nie jestem psychologiem, żeby mądrze tutaj powiedzieć. Pewnie tak miało być.
Ale jeżeli, panie doktorze, jeżeli pan Michał czuje jakiś niepokój, to ja myślę, że nigdy nie, znaczy zawsze może modlić się w intencji taty. Nie wiemy, dlaczego tato był niewierzący, czy był naprawdę niewierzący, czy tylko taką pozę stwarzał, prawda? To jest przecież taka tajemnica. I za wszystkich ludzi można się modlić i to też daje nam takie poczucie, że pomagamy komuś, prawda? Że jesteśmy w łączności z tą osobą. Tak myślę. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja takie przemyślenie moje, które bardzo mi pomogło, chcę przedstawić, że mimo, że fizycznie kogoś nie ma blisko nas i może ten ból trwa w większym lub mniejszym natężeniu, w zależności od czasu, ale wiemy i wiara nasza katolicka daje nam taką siłę, że ta osoba czuwa nad nami. Na pewno w jakiś sposób duchowy, że fizycznie jej nie ma, ale zawsze jakaś jest aura dobroci nad nami i myślę, że duchowo te osoby, które odeszły, nas wspierają. A można też do naszych świętych, którzy tu żyli na ziemi i którzy właśnie nieraz po śmierci więcej dają niż za życia, tak jak święty ojciec Pio, czy sługa Boży Wynanty Katarzyniec, czy święta Marta. No ktoś, kto sobie kogoś wybierze bardziej i wtedy potrafi, te modlitwy, które są zanoszone, potrafią nam zdziałać nieraz naprawdę wiele w naszym sercu.
To, co pani mówi, przepraszam, bo to, co pani mówi, jest na pewno ważne dla ludzi dorosłych. Natomiast tutaj dzisiaj skupiamy się w tej audycji na dzieciach jednak.
Tak,
na przygotowaniu dziecka, małego dziecka często, prawda? Przygotowaniu dziecka do tego faktu.
Można mu właśnie przekazać na tyle, na ile może, że tak naprawdę może nie ma tutaj tej osoby, że możemy ją za rękę wziąć, ale że nas wspiera i to tak wytłumaczyć, usiąść, porozmawiać
to
i
na pewno,
pomału.
To na pewno i dziękujemy pani bardzo za tę sugestię.
Szczęść Boże,
dziękujemy pani serdecznie. Pani Agato i panie doktorze?
Tak.
Chcieliby państwo odnieść się do tego, co pani mówiła? Czy tak?
Modlitwa jest zawsze bardzo potrzebna i dużo wnosi. Wierzymy, że jest święte obcowanie. Wierzymy w to wszystko, więc jak najbardziej. No
na pewno to, co już państwo mówili w swoich wypowiedziach wcześniejszych, żeby z dzieckiem rozmawiać, nie zostawiać dziecka samego z tym bardzo trudnym problemem, którym to jest trudny dla dorosłych osób również, problemem odchodzenia, przemijania, cierpienia, prawda?
No, moje doświadczenie z pracy z dziećmi jest takie, że te dzieci mają w sercach bardzo wiele prawd już gdzieś tam, o których wiedzą. Jest taka definicja cierpienia. Stworzyła ją Cecily Sanders w latach 40. ubiegłego wieku. Próbujemy ją wprowadzać w medycynę. W medycynie paliatywnej już wiemy o tym, że cierpienie jest bardzo złożonym zjawiskiem, bo to nie tylko jest cierpienie fizyczne, ale jest także duchowe, psychiczne i socjalne. I kiedy prowadziłem jedne z zajęć z dzieciakami, siedzieliśmy sobie tam na dywanie, była jakaś tablica, gdzie notowaliśmy sobie, dlaczego cierpimy, dlaczego jest nam przykro. I spisywaliśmy te rzeczy, dlaczego dzieci opowiadały, dlaczego cierpią, dlaczego, co sprawia im ból i cierpienie. I one mają już w sercach wpisaną tą definicję tego, co my nazywamy bóle wszechogarniającym, tego cierpienia wszechogarniającego, które no, do uniwersytetów powoli zaczynamy wprowadzać i nauczać ich medyków. Dzieci o tym już dawno wiedzą, no że właśnie. To jest złożone zjawisko.
Mm-hmm, tak.
Jest tylko kwestia, żeby to umiały wypowiedzieć, żeby wysłuchać, żeby pozwolić im to w tych sercach odkryć.
Tak, dziękuję bardzo. Odbierzemy telefon. To już będzie ostatni, ojcze, dobrze? Halo, słuchamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam powiedzieć takie świadectwo też, jak wnuczka mała odchodziła do dziadka, do paliatywu, odwiedzała i ona, później był różaniec, jak dziadek zmarł i w pierwszym momencie dziecko wpadło w panikę, ale później wytłumaczyliśmy dziecku, że dziadek idzie do nieba, że będzie wszystko dobrze, to na drugi dzień już przy trumnie chodziła na różańcu i dziadek łaskała, była już zupełnie inaczej podeszła do tej śmierci, także
A w jakim wieku była wnuczka, bo też ważne.
4 latka.
O proszę, tak.
A wnuk 9 lat i tak samo podchodzili do dziadzi, głaskali, a ona przez drugi dzień różańca, trzeci, chodziła, głaskała dziadzi nawet w trumnie i wysyła teraz nawet baloniki, puszcza do nieba. Tak się pogodziła i że dziadzia żyje cały czas. Tak. Mm-hmm.
Tak, dziękujemy pani bardzo. To taki piękny telefon, prawda, na koniec właściwie. Tak. Mówiąc o tym, o czym mówiliśmy tutaj. w audycji. Drodzy Państwo, zwracam się teraz do moich gości, do pana doktora, pani Agaty. Co tam ostatnio słychać w waszym hospicjum, bo wiem, że budujecie się.
Budujemy się cały czas, uważamy, że najlepszym miejscem na ostatnie dni życia jest dom, własne otoczenie, ale widzimy coraz więcej ludzi, którzy wymagają stałej, całodobowej opieki, którą nie dostaną nigdzie indziej niż w ośrodku stacjonarnym. I budujemy wiejskie hospicjum, budujemy je tak naprawdę dzięki darczyńcom indywidualnym głównie. Namawiamy też firmy, żeby nam pomagały. Potrzebujemy 5 milionów w tym roku, 4 w przyszłym i za 2 lata ruszylibyśmy, gdyby te pieniądze zebrać. Nie jest to takie nierealne, bo widzimy, że ludzi, którzy chcą nam pomagać, jest naprawdę wiele osób. Za niecałe 1,5 roku ruszą pewnie twarde projekty, gdzie będzie można pozyskać jakieś środki, ale to tak. Nie możemy do tej pory po prostu czekać. Musimy budować. Jest taki ośrodek bardzo potrzebny. Miejsce, gdzie będziemy prowadzić też zajęcia edukacyjne. Miejsce, gdzie będzie opieka wyręczająca. Bo czasem jest tak w opiece nad bliską osobą, że jeden senior zajmuje się drugim i naprawdę trzeba, żeby
ten
małżonek pojechał do sanatorium, odpoczął, czy sam do szpitala na badania poszedł na parę dni. Więc będzie opieka hospicyjna, będzie opieka wyręczająca, będzie edukacja, którą prowadzimy, też prowadzona na miejscu. Zajrzyjcie Państwo na naszą stronę.
No
zobaczcie, są wizualizacje. www.hospicjumeliasz.pl. Są wizualizacje, są zdjęcia z drona. Można kliknąć sobie tam, gdzie mamy YouTube i zobaczyć, praktycznie pojechać z nami do pacjentów. Także można zobaczyć, jak działamy, jak funkcjonujemy. Bardzo potrzebujemy
wsparcia. Trzeba powiedzieć, że to jest nasza wspólna odpowiedzialność, nie tylko hospicja i te wszystkie placówki, to nie tylko odpowiedzialność tych, którzy pracują i bezpośrednio zajmują się jakimś dziełem, ale też jest odpowiedzialność całego społeczeństwa, myślę. Drodzy Państwo, jeszcze może mamy jedną, dwie minutki i gdyby Państwo chcieli jakoś tak na koniec, zechcieli, jakieś jedno, drugie zdanie podsumowania tego tematu, o którym dzisiaj mówiliśmy. Co jest ważne, czy jak Państwo sobie wyobrażają ten kontakt z dzieckiem?
Ja myślę, że najbardziej istotnym jest być autentycznym. Kochać, wspierać, tłumaczyć, rozmawiać. Czyli wszystko to, co buduje relacje. A jeżeli dziecko będzie widziało, że wszystko dzieje się w atmosferze miłości i zrozumienia, jeżeli nie będzie bało się zapytać, jeśli wszelkie niejasności będą wytłumaczone, tak żeby zrozumiało, to ten trudny etap również da się przejść.
Że to będzie normalny etap, tak, naturalny,
tak,
prawda?
Tak, bo jest naturalne. Życie jest naturalne i śmierć też jest naturalna, tylko żeby pozwolić, żeby rzeczywiście takie było.
Tak.
Żeby niczego nie demonizować, nie ukrywać, nie szaleć, tylko zwyczajnie podejść do tego jak do czegoś normalnego. Owszem, trudnego, bez dwóch zdań, bardzo, bardzo trudnego, ale dzieci rozpatrują to
czegoś,
zupełnie
co jest wpisane w nasze życie po prostu.
Tak.
Panie doktorze, dziękuję pani Agato bardzo serdecznie. Panie doktorze, czy pana książka jakoś jest w księgarniach? Bo ja nie mogłam znaleźć.
Tak, myślę, że teraz dla osób korzystających z internetu nie ma jakiegoś kłopotu, żeby szukać sobie Paweł Grabowski, Dziadek Pranek, czy wejść na stronę wydawnictwa Edycja Świętego Pawła i po prostu znaleźć tą książkę. Jest w księgarniach, pewnie teraz nie jest kłopotem, żeby zamówić.
Tak.
Jeżeli ktoś sam nie korzysta z internetu, poprosić dzieci, poprosić wnuki, można ją tam znaleźć.
Książka jest pięknie wydana i piękne ilustracje są, więc myślę, że książeczka i dla dziecka, i dla dorosłych.
Takie
tak,
mam sygnały.
Tak, to jest bardzo miło.
Tak. Ja mówiłam sygnały, panu doktorowi, że czytałam na przystanku, płakałam, wycierałam łzy pod maseczką, ludzie na mnie patrzyli, także właściwie w drodze ją przeczytałam bardzo szybko. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję, bardzo. I do następnego razu jakoś, dobrze? Życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze, siły życzę i takiej efektów w zbieraniu tych środków na hospicjum. Szczęść Boże Państwu, dziękuję serdecznie.
Dziękujemy ogromnie, do usłyszenia.
Dziękuję panu doktorowi Pawłowi Grabowskiemu, założycielowi i dyrektorowi hospicjum proroka Eliasza w Michałowie i pani Agacie Sacharewicz, pielęgniarce w tym hospicjum, a za tydzień będziemy mówić o podobnym temacie. Tak celowo te tematy zgrupowałam, ale bardziej w kontekście takim biblijnym, teologicznym. Naszym gościem będzie ksiądz doktor Bogdan Kulik. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Dziękuję przede wszystkim za uwagę. Dziękuję ojcu Dariuszowi i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień.